Witam Państwa, kłania się Wiesław. Pierwszy mi Państwo od czasu do czasu ostatnimi dniami informowałem Państwa wraz z wiadomościami z prasy chińskiej o tym, czy za wiadomościami z prasy chińskiej, o tym, o stanie rozmów, a właściwie braku rozmów między Japonią i Koreą Południową o napięciach handlowych, między, delikatnie mówiąc, o napięciach handlowych między tymi dwoma krajami. I teraz mamy kolejną odsłonę tego, czy odsłonę, trudno powiedzieć, w każdym razie jakby spojrzenie na ten problem z innej strony. Czy USA mogą z powodzeniem mediować w sporze handlowym między Japonią a Koreą Południową? Artykuł z Global Timesa z 29 lipca. Cytuję. Wojna handlowa szaleje między Japonią a Koreą Południową, dwoma głównymi sojusznikami USA w Azji Południowo-Wschodniej. Północno-Wschodniej, przepraszam. Dziennik Polityka Zagraniczna ogłosił 1 lipca, że Japonia ogłosiła, że ograniczy eksport do Korei Południowej trzech chemikaliów używanych do produkcji półprzewodników i płaskich ekranów, kluczowych elementów smartfonów i innych zaawansowanych technologii. To jest koniec cytatu, co poważnie wpłynęło na bezpieczeństwo ekonomiczne Korei Południowej. Z tego powodu Korea Południowa musiała szukać mediacji w USA, no to było miesiąc temu, mediacji w USA, mając nadzieję na złagodzenie sporu z Japonią. Czy to było 1 lipca? Zaraz jeszcze sprawdzę w innym miejscu, bo coś mi się wydaje w July. Tak, to jest 1 lipca. Czyli powoływanie się 29 lipca na coś, co się stało 1 lipca. No ale cóż, to są, powiedzmy sobie, to są właśnie moi koledzy chińscy. Co wpłynęło poważnie na bezpieczeństwo ekonomiczne Korei Południowej? Z tego powodu Korea Południowa musiała szukać mediacji USA, mając nadzieję na złagodzenie sporu z Japonią. Biorąc jednak pod uwagę złożone problemy historyczne i realne problemy między tymi dwoma krajami, nie jest pewne, czy USA z powodzeniem uda się pośredniczyć w tarciach między dwoma krajami. Co gorsza, pogarszające się relacje Tokio-Seul osłabią spójność sojuszu USA w rejonie Azji i Pacyfiku oraz wpłynie to na realizację strategii regionalnej USA. Przepraszam. Cytuję dalej. Napięcia między Japonią a Koreą Południową utrzymują się od pewnego czasu. Przywódcy tych dwóch krajów nie zdołali nawet rozwiązać konfliktu podczas szczytu G20 w Osace w czerwcu. Po szczycie Japonia zwiększyła napięcie dzięki przeprowadzeniu sankcji wobec Korei Południowej. Od 10 do 14 lipca pan Kim, zastępca dyrektora Biura Bezpieczeństwa Narodowego Niebieskiego Domu, czyli Seul, i były minister Ministerstwa Handlu, Przemysłu i Energii Korei Południowej, odwiedził USA w celu wsparcia polityki Korei Południowej. Na prośbę Korei Południowej prezydent USA Donald Trump powiedział, że jest gotów pomóc. Od 20 do 24 lipca amerykański doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego John Bolton odwiedził Japonię i Koreę Południową w obliczu rosnącego napięcia, aby pośredniczyć w sporze handlowym między nimi. Od 23 do 27 lipca minister handlu Korei Południowej Yu złożył wizytę w USA, aby dalej szukać wsparcia i mediacji Waszyngtonu w walce Seulu z kontrolą eksportu przez Japonię, donosi The Korea Herald. Chociaż tarcia handlowe, cytuję dalej, między Japonią a Koreą Południową ma niewielki wpływ na interesy gospodarcze Stanów Zjednoczonych, nie należy lekceważyć wpływu na strategię USA, nie należy lekceważyć wpływu tego stanu rzeczy na strategię USA w regionie Azji i Pacyfiku. Stany Zjednoczone bardziej martwią się o spójność swojego sojuszu w regionie, co wpłynie na pogorszenie, pogorszenie stosunków Japonia-Korea Południowa powpływa na pogorszenie tego spójności tego sojuszu. Szczególnie w Azji Północno-Wschodniej niezgodność między tymi dwoma krajami osłabia obecność USA w tym regionie i wpływa na realizację strategii USA. No cóż, tak naprawdę nie ma tam nic więcej, jest tylko jeszcze Korea Północna, chciałem zwrócić uwagę. To, czy Waszyngton z powodzeniem złagodzi napięcia w sporze gospodarczym między dwoma największymi sojusznikami w Azji, jest w rzeczywistości ważnym sprawdzianem zdolności zarządzania swoimi sojuszami. Jeśli USA to się powiedzie, pokaże on, że prestiż Waszyngtonu pozostaje niezmieniony. W przeciwnym razie prestiż wśród sojuszników Waszyngtonu, prestiż USA będzie, może wejść w kryzys. W regionie Azji i Pacyfiku uważa się, że w ostatnich latach pojawiła się tak zwana podwójna struktura przywództwa. Czyli kraje regionalne pod względem bezpieczeństwa zależą gospodarczo, zależą i gospodarka zależy od Chin. Natomiast sytuacja dotyczy, oczywiście taka sytuacja dotyczy również niektórych sojuszników USA w regionie. Natomiast z punktu widzenia politycznego i militarnego te kraje w dużej mierze opierają się na Stanach Zjednoczonych. I to doprowadziło do osłabienia amerykańskiego zarządzania swoimi służbami, zwłaszcza w dziedzinie gospodarki. Na przykład amerykańscy sojusznicy tacy jak Korea Południowa i Australia dołączyli do AIB bez względu na zniechęcanie ich przez USA. Mając to na uwadze, USA będzie tym trudniej mediować w sporze handlowym między Japonią i Koreą Południową. Zależy to głównie od tego, czy Japonia i Korea Południowa potraktują USA wystarczająco poważnie. W przeciwnym razie USA uznają, że brakuje im silnych środków, aby zmusić obie strony do ustępstw. Tarcia handlowe dotyczą interesów przemysłu i ludzi w tych krajach, a rządy Japonii i Korei Południowej stoją pod presją opinii publicznej po obu stronach. Nawet jeśli chodzi o własne tarcia handlowe USA z Japonią i USA z Koreą Południową, negocjacje mogą trwać długo, zanim porozumienie zostanie osiągnięte. Ale to jest drugorzędna sprawa. Korea Południowa i Japonia są bliskimi sojusznikami, sąsiadami i sojusznikami USA, a stosunki między nimi były od dawna niestabilne. To prawda. Skargi historyczne, spory o wyspy, tarcia handlowe doprowadziły do niewystarczającego wzajemnego zaufania politycznego między obydwiema stronami. Rząd Korei Południowej jest często zmuszony do dostosowywania swojej polityki wobec Japonii w odpowiedzi na antyjapońskie nastroje w Korei Południowej, wśród ludzi, wśród ulicy. Ten spór handlowy między Japonią a Koreą Południową jest rzeczywiście spowodowany problemami historycznymi i trudno jest wykluczyć, że problemy te zostaną ponownie podkreślone w przyszłości. Mówiłem o tym wielokrotnie, kiedy inni na to w ogóle nie zwracali uwagi. Chińczycy to wiedzą. Korea Południowa, ja mówię o Polsce, że w Polsce się o tym nie mówi. Korea Południowa ma nadzieję na mediację z USA, ale nie jest jasne, czy Japonia wykaże odpowiedni szacunek dla USA. Jeśli tym razem USA się nie powiedzie, straci zaufanie ze strony swoich sojuszników. Jego własny prestiż zostanie w dużej mierze osłabiony. Strategiczna realizacja Waszyngtonu w Azji Północno-Wschodniej i w całym regionie Azji Pacyfiku będzie prawdopodobnie poważnie zagrożona. Autor jest sekretarzem generalnym Międzynarodowego Centrum Badań nad Bezpieczeństwem na China Foreign Affairs University. Proszę Państwa, to wszystko. I zdobi ten artykuł zdjęcie z Osaki tych trzech dżentelmenów, czyli Trumpa w środku, a po lewej stronie Moon, po prawej stronie Abe. Prezydent Moon i premier Abe. Co ja mogę Państwu na ten temat powiedzieć? Ja się przychylam do zdania, które ten gentleman, czyli autor, napisał prawie na samym końcu, że ten spór, jego korzenie sięgają II wojny światowej. Z tego się wziął ten spór. Proszę nie zapomnieć o tym, że Ja o tym mówiłem zresztą wielokrotnie wcześniej, w poprzednich latach, spór dotyczący Comfort Woman, teraz ten spór rozszerzył się w pewnym sensie o pracę. Ja Comfort Woman, mam nadzieję, że Państwo rozumiecie to pojęcie, tych biednych kobiet, które koreanek, głównie koreanek, które zostały zmuszone do pracy w domach publicznych dla armii kwantuńskiej, dla armii głównie, ale również stacjonującej w Korei Północnej, Korei, na Półwyspie Koreańskim i w północy Chinach. I proszę Państwa, i to było początkiem, to była praprzyczyna. Później do tego doszła, ale to stosunkowo niedawno, z miesiąc temu, doszły sprawy zadośćuczynienia za pracę niewolniczą w japońskich fabrykach w Tokio dla koncernu Mitsubishi w czasie II wojny światowej. No to dokładnie to, co robili Polacy i inne narody w czasie II wojny światowej w niemieckich fabrykach. To niewolnicza praca. A następnie Japończycy powiedzieli, że nie wypłacą im, czy chcieli jakieś śmieszne pieniądze wypłacić. Wtedy rząd japoński zdecydował, że wypłaci się te pieniądze, sprzedając obligacje koncernu Mitsubishi. No i się zaczęło. I w tym momencie się zaczęło. Zaczęła się awantura na dużą skalę. No i za tym właśnie, w tym momencie poszły obostrzenia japońskie, później południowo-koreańskie, później znowu japońskie, no i mamy pat kompletny. A czy Amerykanom uda się tę sprawę załatwić? Myślę, że nie. Mógłbym powiedzieć, życzyłbym, żeby im się nie udało. Oczywiście, że życzyłbym, żeby im się nie udało. Natomiast staram się być obiektywny. A tutaj jakby moje sympatie są oczywiście po stronie Koreańczyków, czy w ogóle nie mam dwóch zdań. Po stronie Półwyspu Koreańskiego, całego Półwyspu Koreańskiego. To chyba nie jest niczym nowym, prawda, dla słuchaczy. Ale to jest jakby bez znaczenia. Ja tutaj staram się podawać Państwu nie tylko informacje czyste, ale oczywiście swój komentarz. Teraz to jest komentarz. Otóż chciałem zwrócić Państwa uwagę na to, że Amerykanie, chciałem użyć stwierdzenia, to chamy. No, ja też pochodzę z chamstwa, więc, bo z ludu, prawda? Ze wsi jestem chamem. Ale to może niekoniecznie tak to trzeba widzieć. Amerykanie to chamy, to może bym doprecyzował. Dyplomacja amerykańska to dyplomacja chamów. O, w ten sposób. No, najlepszym dowodem na to jest pani Mosbacher. To jest creme de la creme amerykańskiego chamstwa dyplomatycznego. Więc jeśli Amerykanie mają takich ludzi w dyplomacji, to ja się naprawdę nie dziwię. Ale nie mają, mają takich ludzi jak jej szef, jak Mike Pompeo, jak Bolton, a Bolton to już jest w ogóle inna bajka, ale Mike Pompeo i tego typu ludzie, no to jakimś sposobem oni mają cokolwiek załatwić. Przecież to są chamy, jak to chamy, chodzące w gumofilcach. Oni potrafią chodzić po bagnie, po błocie, po gównie w stajni, ale nie po salonach. Oni się do tego po prostu nie nadają. Możecie Państwo powiedzieć, że ja przerysowuję. Nie. Amerykanie, dla Amerykanów problemy, które podnoszą Koreańczycy na ulicy, to jest jakieś, To jest kosmos. To po prostu oni nie wiedzą, o czym mowa w ogóle. To są naprawdę chamy w gumowilcach na salonach. Z tych gumowilców dodatków wystaje słoma. Z ich głów też wystaje słoma. Z uszu wystaje słoma i spod krawata wystaje słoma. Więc możliwość załatwienia przez dyplomację amerykańską, która wykazuje taki poziom czegokolwiek w sprawach delikatnych w Azji, szczególnie w Azji, no to po prostu graniczy z cudem. Amerykanie zagrożą, bo to jest właśnie jedyna rzecz, którą oni potrafią. Zagrożą jednym i drugim czymś tam i będzie po herbacie. No ale to jest tylko po herbacie na 10 minut. Znowu to wszystko wróci do stanu zerowego. Znaczy do stanu wrzenia, nie zerowego. Stanu wrzenia. Więc nie. Ja uważam, że w ogóle nie ma cienia szans, żeby dyplomacja amerykańska zrobiła cokolwiek, ponieważ po pierwsze jest niezdolna, niezdolna, bo nie potrafi się zająć sprawami delikatnymi. Natomiast, a to są sprawy super delikatne, bo to dotyczy rzeczy delikatnych, no super delikatnych, jak łajdactwa japońskie z czasów II wojny światowej popełnione na Koreańczykach. No i koniec, no. To jest tak jak chamy z USA przyjechały na konferencję bliskowschodnią do Warszawy. Pamiętacie Państwo we wrześniu, w marcu, czy tam kiedy to było? Pamiętacie, jak przyjechały? Łącznie z tym łajdakiem Netanyahu? Ale amerykańskie chamy przyjechały i od razu na lotnisku powiedziały, co myślą o Polsce. No, tak? No, to jest dyplomacja amerykańska. Więc czego tu oczekiwać od ludzi na tym poziomie? No czego? Nie ma sensu się tym denerwować. Jestem przekonany, że jeśli dyplomaci koreańscy i japońscy nie dadzą sobie z tym rady, to Amerykanie w żadnym przypadku im w tym nie pomogą. Dziękuję, kłaniam się do usłyszenia.